Warto także przypomnieć adres mailowy przystanek.noc@radio-lublin.pl. Jak zawsze czekamy na maile, zapraszamy do kontaktu. Oczywiście jesteśmy gotowi przekazać informacje, które Państwa zainteresują, czy też na temat punktu konsultacyjnego, o którym mówiły panie, kontaktowego, czy też numeru telefonu, jeśli ktoś nie zdołał zanotować, zapisać. przystanek.noc@radio-lublin.pl. Mikrofon należy teraz do Edyty. Pierwszy krok?
Pierwszy krok. Pierwszy krok to jest przyznanie, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu. I tak jak Asia powiedziała, że to jej drogę zaczęło to świadectwo, które usłyszała na meetingu, to ja bym powiedziała, że jak ja przyszłam na pierwszy meeting i zobaczyłam, właśnie to jest podobnie, zobaczyłam takie uśmiechnięte dziewczyny i ja do tej pory pamiętam tą jedną dziewczynę z tą czerwoną szminką, która była taka zadowolona i rozgadana i ja jej tak zazdrościłam strasznie, bo mi było tak ciężko i ja tak źle się czułam. Wyglądałam jak w ogóle kot smołuch i nie miałam w sobie życia. I sobie myślę, jak ona może tak z tą szminką chodzić w ogóle? I ona mi wtedy powiedziała, że program, literatura, Al-Anon, spróbuj. No i mi się wydaje, że to był pierwszy bodziec, który sprawił, że ja się podniosłam z tych, tak siedziałam skulona w tym kąciku i tak sobie mówiłam, że ja to jestem taka nieszczęśliwa, bo to życie mi się stało, nie? Bo tutaj alkohol, bo tutaj nie mam pieniędzy, bo tutaj praca taka, a nie inna i ja mam prawo być nieszczęśliwa, bo to życie mi się stało po prostu i każdy, któremu by się stało to życie, to by był tak samo nieszczęśliwy jak ja. I później idę, widzę dziewczynę, której stało się takie same albo bardzo podobne życie i ona chodzi z tą szminką taka zadowolona i myślę sobie, no dobra, no jak się da, to się da. I myślę, że byłam już w takim po prostu dołku, że powiedziałam, że to, co one mi każą, to ja zrobię, nie? Jeżeli to się tak się stanie, ja będę taka zadowolona i będzie mi tak dobrze, mimo tego, że to życie no jest, jakie jest, no to ja spróbuję.
Edytko, a ty wcześniej szukałaś jakichś rozwiązań swojej sytuacji?
Ja mówiłam, że ja byłam na Al-Anon w ogóle dwa podejścia,
ale
nie?
Nie wiem, czy słuchacze, którzy w tej chwili są razem z nami, pamiętają tamtą twoją opowieść, to choćby słowo, to oczywiście o czym możesz powiedzieć.
Pierwszy raz
te świadectwa wasze są szalenie istotne. Ważne.
Ja w ogóle zaczęłam szukanie pomocy od metod sprawdzonych od babci, od mamy, od teściowej, od rodziny. Czyli starałam się zaprzestać alkoholu na różne sposoby. Płaczem, gniewem, chowaniem, szantażem, kontrolowaniem, zamykaniem domu. Słuchałam się oczywiście wszystkich rad, jakie tylko były, również tych rad, że no nie narzekaj, bo nie jest ci tak źle. No i lepiej nie było. Więc pierwszy raz, jak poszłam do Al-Anon, to nie spodobało mi się tam, bo jakoś tak ta cała rozmowa o duchowości...
A dowiedziałaś się od Al-Anon? Skąd?
Ja się dowiedziałam o Al-Anon przez AA. Znaczy ja wiedziałam, co to jest AA i przez AA dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak Al-Anon.
Czyli są w tej wspólnocie grupy dla rodzin.
Tak. Poszłam i no nie podobało mi się tam. Nie podobało mi się to takie, nie wiem, miałam wrażenie, że to jest wszystko takie za dobre, za święte.
Nie byłaś gotowa.
Nie byłam gotowa. I nie wymyśliłam nic lepszego przez 2 lata, więc wróciłam. I właśnie wtedy to już byłam taka byłam zdenerwowana tym moim życiem i taka byłam zmęczona i już nie miałam siły.
Wysiadałaś.
A one tak chodziły w tych szminkach. No po prostu, no nie mogłam. I mówię, że no to spróbowałam. I tak jak tą motywacją, i tak teraz chyba mogę szczerze powiedzieć, że tą motywacją, żeby tam zacząć robić...
I żeby coś, zostać, bo to już nie było pierwszy raz, tak?
To była zazdrość. No tak szczerze mogę powiedzieć, ja chciałam mieć to, co one mają. No ale tym, co zaczęło moją drogę do tego, żeby było lepiej, to był pierwszy stopień właśnie. Bo w pierwszym stopniu dowiedziałam się, że ja jestem bezsilna wobec alkoholu. Czyli dowiedziałam się, że alkoholizm to jest choroba. I że ja nie mam wpływu na tą chorobę, że ja tak lubię porównywać na przykład do cukrzycy. Że jak ktoś ma cukrzycę, no to po pierwsze, no co ja mogę zrobić z tym? No nie wyleczę krzykiem, płaczem. Ja nie wyleczę tej cukrzycy. Tak samo alkoholizmu nie wyleczę. Że są lekarstwa. Ja nie jestem tym lekarstwem. Są miejsca, są ludzie, którzy jeżeli ta osoba będzie chciała, bo tylko i wyłącznie wtedy, to lekarstwo to tak działa, to wtedy może coś się stać, ale ja tutaj nie jestem, ja tutaj nie zadziałam.
Ty to zrozumiałaś?
Ja to zrozumiałam i to takie było przeskoczenie w głowie, nie? Że jakby całe życie zajmowałam się, tak jak w tej pierwszej piosence, na tej karuzeli, nie? Tak na tej karuzeli. Całe życie, wszystkie myśli, wszystkie działania gdzieś tam oscylowały wokół tego, żeby naprawić ten alkoholizm, żeby ten alkohol wyrzucił. Ja w ogóle tak nienawidziałam alkoholu. Jak widziałam alkohol, to po prostu miałam takie, wręcz taką obrzydzenie do niego czułam, bo on niszczył mi życie po prostu. I ja zrozumiałam tutaj, że ja nic na to, no nie mam wpływu. To jest tak samo jak deszcz pada. Co ja zrobię z tym? No nie mam wpływu, żebym się denerwowała. Ja nie sprawię, ja nie poprawię tego, że deszcz pada, bo to nie jest zależne ode mnie w żadnym stopniu, ale ja mogę wziąć parasolkę, ja nie zmoknę.
I tak samo się chodzi o alkohol, który jest w sklepie, no to można go nie kupić albo.
I tak samo chodzi o alkoholika, spojrzeć, którego się ma w domu. Ja nie sprawię, że on będzie trzeźwy, ale ja mogę tą parasolkę sobie zrobić, ja mogę być bezpieczna i to już jest moje. I ja mogę coś z tym zrobić. On, czy on będzie pił, czy on nie będzie pił, to ja na to nic nie poradzę. I jak mi ten kamień zszedł z drogi, nie? Bo ja cały czas miałam to przed sobą, że ja muszę coś zrobić z tym alkoholem. I jak ten kamień mi zszedł z drogi...
I to była też twoja motywacja przyjścia do wspólnoty?
Tak, oczywiście, bo ja myślałam w ogóle...
Że uzdrowisz człowieka chorego, jak się potem dowiedziałaś.
I dowiedziałam się też,
że... dokonasz takiego cudu.
Tak. No ja tak myślałam na początku. Ja długi czas tak myślałam, że ja będę tą uzdrowicielką i że ja pomogę i że ja to pewnie jestem kiepską uzdrowicielką i w ogóle coś jest ze mną nie tak. I może lepsza, jak byłam mądrzejsza, bardziej kochała, była jakaś lepsza, to może to bym uzdrowiła.
I tutaj człowiek właśnie, szuka wtedy winy no w sobie. I przyczyn w sobie.
Szczególnie, że też dostawałam takie sygnały, nie? Że może to coś, może coś zrobisz nie tak, może powinnaś zrobić inaczej. Ale to były, no te osoby to nie wiedziały, co mówią. No teraz już to mogę powiedzieć. One nie wiedziały, co mówią, bo to mi krzywdę robiło, bo to nie była prawda. I jak ten guziczek w głowie przeskoczył i naprawdę tak uwierzyłam, że no nic na to nie poradzisz. Co zrobisz, że deszcz pada? No pada. Co zrobisz, że ktoś jest chory? No nie jesteś cudotwórcą.
Jeśli nie chce się leczyć, tak?
No jeśli nie weźmie tej tabletki, no to czy tego lekarstwa przysłowiowego, no to ta choroba będzie. I żeby go nie wiadomo jak kochać, tulić, czy krzyczeć, czy bić, to on jak lekarstwa nie weźmie, to on będzie chory. I to mi otworzyło drogę. I jak wtedy, jak przestałam się zajmować tym, żeby ten deszcz nie padał, że tym, co ja nie mogę zrobić, to ja mogłam spojrzeć na to, co ja mogę zrobić, żeby być bezpieczna, żeby w moim domu był spokój, bo okazało się, że jak się pomyśli, to się wymyśli, nie? Jak te myśli moje przestały oscylować wokół tego, żeby zrobić niemożliwe i nałożyć ręce i uzdrowić chorego z tego alkoholizmu, to ja mogłam się zająć tymi rzeczami, na które miałam wpływ.
Na które miałaś wpływ.
No i tutaj jest ta niekontrolowalność, nie? Bo jest, że nasze życie stało się niekierowalne. I myślę, że moje życie stało się niekierowalne przez to, że ja się skupiłam tak bardzo na tym, na tej jednej rzeczy i wszystkie moją energię na tą jedną rzecz dawałam, a ja nic nie mogłam z tym zrobić. Naprawdę, no, żeby nie wiem co, nie mogłam nic z tym zrobić, bo to jest choroba, to ja nie mam mocy żadnej nad chorym człowiekiem. Ja nie położę rąk, on się nie uzdrowi. I jak mi się to przeskoczyło, ja zaczęłam się skupiać na tym, co można, na tyle, na ile można, nie wszystko naraz, po trochę, żeby mieć spokój, żeby być bezpieczną, żeby się zaopiekować sobą, bo ja się chciałam czuć zaopiekowana, a zawsze chciałam, żeby ktoś się mną zaopiekował. A jak się chce coś, żeby ktoś zrobił, to no różnie jest, nie? Raz się trafi na kogoś, kto pomoże, raz się trafi na kogoś, kto nie pomoże. A jak sama pomyślałam, no, No dobra, no.
Mam odkryłaś, że brakuje ci czasu, by zaopiekować się samą sobą. Ja w ogóle dostrzec tak. siebie. Tak?
Ja widziałam się tylko chyba w tym pryzmacie, co ja jeszcze mogę zrobić, jaka ja jeszcze mogę być, żeby to naprawić, nie? Może jak powiem tak, może jak zrobię tak, może jak wytłumaczę, może jak będę kochać, może nie, no jak zaszantażuję, może jak będę płakać. No, nic nie działało. Więc w końcu stwierdziłam, że no ja jestem nieszczęśliwa i to nie ma sensu. I te dziewczyny były takie szczęśliwe i one mówiły, rób tak.
I się denerwowało to ich szczęście.
Denerwowało mnie to strasznie. Ale później się też dowiedziałam, słuchajcie...
Ale to było mobilizujące, jak się okazuje.
To było bardzo mobilizujące. A najlepsze, że niektóre dziewczyny... No bo było tak, że były takie historie we wspólnocie, że dziewczyna przychodziła i po jakimś czasie jej rodzina też znajdowała drogę do naszych wspólnot. Ale były też takie sytuacje, że dziewczyna przychodziła, a jej alkoholik dalej tkwił w kryzysie. I słuchajcie, te dziewczyny były zadowolone i miały tą pogodę w sobie.
I tego już zupełnie nie rozumiałaś.
No, wtedy tego nie rozumiałam kompletnie, bo jak moje szczęście zależało zawsze od drugiej osoby. Ja nie miałam takiej świadomości, teraz to wiem, że się przyczepiałam i po prostu no, to, co ktoś czuł, to ja czułam. To, co ktoś myślał, to ja myślałam. Jak ktoś był smutny, to ja byłam smutna, no bo no, tak było. A okazuje się, że wcale tak być nie mówi. To jest zadziwiające. Że jak ja sobie rano powiem, że dzisiaj będzie piękny dzień, to będzie piękny dzień. Kiedyś to na przykład, jakbym się... Kiedyś to było tak, bo to jest takie głupie, ale kiedyś jak zaspałam do pracy, to miałam cały dzień zepsuty. Cały dzień, od rana do wieczora, bo tak sobie, że będę miała zepsuty dzień. Dzisiaj jak zaspałam, dzisiaj wstaję taka zadowolona, mówię sobie, kurczę Edytka, ty się potrzebowałaś wyspać, zobacz jaka ty jesteś teraz wypoczęta. No, spóźniłam się tam 15 minut, ale miałam taki dobry dzień i naprawdę moje samopoczucie, ja mam na to wpływ, ja mogę coś z tym zrobić. To było, nigdy
odkrycie.
Nikt mi w życiu tego nie powiedział.
To jest takie cenne odkrycie. No, ale przerwałam, bo coś jeszcze chciałaś powiedzieć.
No, mówiłam, że zaspałam, nie wiem, że to jest taki bardzo wartościowy temat, nie? Ale to te takie drobne rzeczy, które ja myślałam kiedyś, że mi się przytrafiają po prostu i ja muszę brać to, co mi świat daje, nie? Bo jak się mi coś przytrafi, no to trudno. A ja teraz jakby zrozumiałam tutaj, dzięki temu, że jak się nie zajmuję tym, na co nie mam wpływu, bo nie mam wpływu i szczerze to akceptuję i się tym nie zajmuję, oddaję to w ręce tej mocy, jak ja nie mam mocy, to oddaję to temu, kto ma moc, nie? No bo wiadomo, jak ja nie mam, to ktoś ma. Jak ja nie sprawię, że deszcz przestanie padać, to jest ktoś, kto może to sprawić i o to się modlę. I wtedy mam ten czas, żeby się zająć tym, na co ja mam wpływ. I ja naprawdę mam na to wpływ. No to jest po prostu odkrywcze niesamowicie. I ta nasza modlitwa o pogodę ducha, to ona mówi, Boże, daj mi pogodę ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagę, żebym zmieniał to, co zmienić mogę. I mądrość, abym odróżniał jedno od drugiego.
No i tutaj, w tym trzecim, to można byłoby poświęcić na to pewnie całą godzinę, ale macie przed sobą jeszcze do 24 dużo, dużo czasu. Kiedy usłyszałaś tę modlitwę po raz pierwszy właśnie na takim spotkaniu?
Tak, bo nasze spotkania się zaczynają tą modlitwą. I powiem szczerze, że na początku, bo ja nie byłam nigdy osobą taką bardzo religijną i ta modlitwa trochę mnie raziła, nie? Że przychodzę tutaj na grupę i oni się modlą. Dobra, nie?
A powiedzieli, że to nie jest wspólnota religijna, tak? Tak, tak. Odbierałaś tę pierwszą modlitwę. I?
I no, robiłam te sugestie wszystkie, które tutaj na grupie były, czytałam, dowiadywałam się. I teraz ta modlitwa to jest dla mnie drogowskaz w każdej kryzysowej sytuacji.
Bo przecież kryzysowe sytuacje każdemu i zawsze się zdarzają. Nie omijają, nie odchodzą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Nie, nigdy tak nie będzie. Ale nikt mi też nie gwarantował, że tak będzie, że będą tylko kwiatki i różowe chmurki przez całe życie. Bo ja wiem, że jest różnie, będzie dobrze, będzie źle, ale tutaj dają mi te narzędzia. I ja wiem, to nie jest tak, że mnie to zaskakuje i życie mi się staje i ja muszę cierpieć, tylko ja od razu tutaj się nauczyłam, co ja mam zrobić. Gdzie ja mam się udać, że ja mam pozmówić tą modlitwę o pogodę ducha. Ja mam się zastanowić, Edyta, czy ty coś możesz z tym zrobić? szczerze powiedz, czy ty coś możesz z tym zrobić? No nie, nie możesz. No to oddaj, nie zajmuj się tym, bo co ci to da? Tylko zgryzotę i żadnego efektu.
To zajmowanie, o którym mówisz, to jest takie powracanie myślą, tak? Takie zapełnianie swojej codzienności kłopotem, który cię dotyka, tak?
Tak, i też tracenie dzisiejszego dnia. Bo jak ja się zastanawiałam się, co ja bym mogła zrobić inaczej kiedyś, i to mi potrafiło zająć godziny. Ja potrafiłam leżeć w łóżku wieczorem, godzinami nie spać, tylko się zastanawiać, co by było, gdybym zrobiła inaczej. Albo zastanawiać się, jakby było pięknie, jakby było inaczej. I ja teraz sobie myślę, że no ja nie mam dzisiejszego dnia, bo ja jestem albo we wczoraj, albo w jutro. I to mi, a szczególnie, że zazwyczaj to nie było tak pozytywnie, tylko tak negatywnie. I ja potrafiłam sobie całą historię przeżyć, w ogóle załamanie i utrapienie, i się popłakać, i sobie ułożyć taki scenariusz, a to się nie stało. Ja tych emocji mogłabym nigdy nie przeżyć. Mogłabym być szczęśliwą osobą. Ale ja w swojej głowie już...
Sama tak, sobie dostarczałaś.
Sama sobie dałam ten prezent, tak. Mm-hmm. A teraz już tego nie robię. Nie to, że... To nie jest tak, że ja tego nie robię, tylko ja mówię sobie, jak zaczyna mi się to, ja mówię, Edyta, co z tego będziesz miała? Nie rób tego. Bo to nie jest tak, że to odchodzi jak za machnięciem różdżki. Ale jak się pracuje, jak się tygodniami, miesiącami sobie powtarza, to przychodzi taki dzień i nie musisz sobie powtarzać, bo tego nie robisz. I to jest wypracowane, ale to się dzieje. To się dzieje. To jest taki dzień, że to się dzieje i to jest cudne po prostu.
Powiedziałaś o tym, że kiedy przyszłaś po raz już kolejny, powróciłaś, tak powiedzmy, do Al-Anon, to najpierw denerwowały cię te szczęśliwe panie, twoje późniejsze koleżanki. Chciałaś gdzieś tam
chciałam tak,
być taka szczęśliwa, tak? Czuć się tak, takim człowiekiem szczęśliwym. Takie odbierałaś, prawda?
Tak, odbierałam je właśnie jako takie...
I to cię zmobilizowało, żeby jednak pozostać? Nie uciekłaś od razu?
Nie uciekłam, bo to jest tak jak z lekarstwem. Gdzieś też na mityngu kiedyś usłyszałam, że jak lekarstwo działa, to się nie zmienia składu, nie? I robiłam wszystko to, co mi kazali tam robić.
Przez tak zwany rozum.
Tak. No i to gdzieś weszło, tam gdzie powinno wejść. I mi się wydaje teraz, ja się muszę trochę krygować, bo ja myślę, że ja mogę być czasami tą osobą, co denerwuje. Ale może to i dobrze, nie?
Może ktoś też będzie miał takie odczucia podobne do tamtych twoich.
Bo ja nie chcę, żeby
bo tak... One sprowokowały cię do zmiany na swój
tak,
sposób.
To mnie, ja jestem taka przekorna, więc to mnie tak sprowokowało. I ja teraz czasem się boję, nie? Bo przychodzą dziewczyny, mają różne historie. Ja jestem taka, teraz mam takie pogodne usposobienie i czasami tak się kryguję, że no to, jest, co ona mówi, jest trudne i jest ważne i ja nie chcę, żeby ona odbierała, że ja to lekceważę, że ja jestem taka zadowolona, bo to nie jest prawda, bo ja już tam byłam, gdzie ona jest. Ja też tak płakałam i ja się nie mogłam odezwać i ja siedziałam taka biedniutka w tym kąciku, więc ja wiem, ja wiem, jak to jest. To nie jest tak, że ja to gdzieś tam zamiatam, bo ja jestem teraz zadowolona. Tylko po prostu ja teraz tak czuję, ja teraz mam tą pogodę w sobie i ja to nie jest tak, że no ja się ją dzielę, bo ona jest we mnie, nie? I te wszystkie trudne rzeczy, one też gdzieś tam są we mnie, tylko że teraz już nie skupiam się na tym, bo to mi nigdy dobra nie przynosiło. Skupiam się na tym, co mogę zrobić i o tą odwagę też się modlę, bo czasem to, że wiem, co mogę zrobić, a czy jestem w stanie to zrobić, to są dwie różne rzeczy, więc ta odwaga też w naszej modlitwie jest ważna.
Jeszcze raz powtórzysz tę modlitwę?
Boże, daj mi pogodę ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę. I mądrość, abym umiał odróżniać jedne sprawy od drugich.
801 50, 10, 22, 801, 50, 10, 22. To jest radiowy numer telefonu zaufania. Już za chwilę przy tym telefonie usiądzie pani Edyta, pani Bożenka, pani Anna. Aparatów jest kilka, więc proszę spokojnie korzystać z tego numeru, a niezależnie od tego telefonu swój dyżur także pełni ktoś z waszej wspólnoty.
696 664 890.
I jeden i drugi telefon. To telefony na ucho, telefony tylko i wyłącznie dla państwa. Serdecznie zachęcamy, zapraszamy. A po 23 powrócimy do naszej rozmowy, więc jest czas teraz na rozmowy telefoniczne.